W naszym programie Czas na Wiadomości. Po tygodniowym pobycie w szpitalu zmarł biskup senior diecezji łomżyńskiej Tadeusz Zawistowski. Miał 85 lat, przeżył w kapłaństwie 60, a w biskupstwie 42 lata. O śmierci biskupa poinformował ksiądz Tomasz Olszewski, dyrektor łomżyńskiego Radia Nadzieja. Ksiądz biskup Stanisław Stefanek, biskup senior diecezji łomżyńskiej, mówi, że ksiądz biskup Tadeusz Zawistowski troszczył się o wierność chrześcijańskiej tradycji w rodzinach. Był też wielkim nauczycielem patriotyzmu. Odszedł otoczony modlitwą i opieką najbliższych.
To był nauczyciel patriotyzmu, umiłowany ojczyzny, syn, znający bardzo szczegółowo, rozczytany w wielu, wielu dokumentach, to znaczy pamiętnikach, ale przy tym niezwykle trafny recenzent wydarzeń bieżących. Bardzo często zatrzymywał się przed katedrą, przed pomnikiem Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Osobiście opowiadał takie apele modlitewne, kierował do prymasa tysiąclecia o pośrednictwo. Potem w niebie już znalazł się święty Jan Paweł II, zawsze mówił: jesteście wy dwóch, pomagajcie Polsce. Polska nie może być tak poniewierana, bo to jest chrześcijański naród.
Ksiądz biskup Tadeusz Zawistowski urodził się 16 stycznia 1930 roku w Sztabinie koło Augustowa. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1955. 12 maja 1973 roku został mianowany biskupem pomocniczym łomżyńskim. 13 października 2007 roku został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komanderskim Orderu Odrodzenia Polski. Platforma Obywatelska chce w obecnej kadencji Sejmu przyjąć ustawę o in vitro, tak by mógł ją podpisać jeszcze prezydent Bronisław Komorowski. O takich planach poinformowała rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska. A rządowa ustawa o in vitro jest nieakceptowana przez Kościół, między innymi dlatego, że nie traktuje ludzkiego zarodka jako początku ludzkiego życia. Przyspieszenie prac nad tak kontrowersyjną ustawą pokazuje, że obyczaje polityczne nie są ważne dla koalicji rządowej, stwierdził przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości poseł Mariusz Błaszczak.
Na kilka miesięcy przed wyborami w demokracji takie sprawy nie powinny być podejmowane. Należy poczekać na to, co powiedzą na ten temat Polacy. Komu wyborcy powierzą mandat do sprawowania rządu? Ile obietnic nie spełniła koalicja PO-PSL przez 8 lat rządów? In vitro. Sprawa pojawiła się w kampanii wyborczej odchodzącego prezydenta. I tutaj mamy do czynienia z próbą nadużycia, bo tak to można zakwalifikować. Obyczaje polityczne są niezwykle ważne, a koalicja PO-PSL pokazuje nam, że obyczaje polityczne są jej zupełnie obce.
Prezydent elekt, odbierając uchwałę PKW o wyborze na prezydenta, zaapelował do większości parlamentarnej o wstrzymanie się do czasu jego zaprzysiężenia z uchwalaniem ustrojowych ustaw. Dziś marszałek Radosław Sikorski powiedział, że ma nadzieję, że to nie jest tak, że Sejm ma pracować tylko nad ustawami, które są po myśli PiSu. Z kolei premier Ewa Kopacz apel Dudy określiła jako zaskakujący. Rząd nie jest do ziewania tylko dlatego, że za 5 miesięcy są wybory, stwierdziła. Poseł Adam Kwiatkowski z PiSu mówi, że premier i marszałek Sejmu widocznie nie zrozumieli apelu prezydenta elekta Andrzeja Dudy.
W polskim parlamencie trwają prace nad zmianą ustawy, tak by Platforma Obywatelska mogła jeszcze teraz obsadzić swoimi ludźmi stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego. A to, o czym mówił Andrzej Duda, to mówił o tym, że powinniśmy dyskutować, powinniśmy znajdować takie rozwiązania, które będą łączyć, a nie dzielić. Ten przykład, który podałem, jest jednym z tych przykładów, który jednoznacznie świadczy właśnie o dzieleniu, a nie o łączeniu. I rzeczą zupełnie naturalną jest, że nowo wybrany prezydent, który cieszy się poparciem większości Polaków, prosi o to, żeby dzisiaj pod wpływem chwili nie przeprowadzać tego typu zmian ustrojowych w polskim systemie prawnym.
Prezydent elekt zostanie zaprzysiężony 6 sierpnia. Do tego czasu będzie urzędował na ulicy Foksel w pałacyku wynajmowanym przez MSZ. Wiceminister Zbigniew Rynasiewicz odchodzi z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Swoją decyzję tłumaczy względami osobistymi. Premier Ewa Kopacz przyjęła dymisję. Rynasiewicz złożył też mandat poselski i zrezygnował z kierowania podkarpacką Platformą Obywatelską. Warto przypomnieć, że w połowie ubiegłego roku CBA dokonało przeszukań m.in. gabinetu, służbowego samochodu i pomieszczeń użytkowanych przez Rynasiewicza. Te działania prowadzone były w ramach śledztwa w sprawie korupcji i powoływania się na wpływy w instytucjach przez biznesmenów z Podkarpacia. Poseł PiSu, wiceszef Sejmowej Komisji Infrastruktury Andrzej Adamczyk mówi, że ta dymisja może być pokłosiem kłótni w Platformie Obywatelskiej na Podkarpaciu.
takie mam przesłuchy z Podkarpacia, że rzecz przede wszystkim ma związek z olbrzymią awanturą w Platformie Obywatelskiej na Podkarpaciu, która miała wcześniej miejsce. Być może po prostu pan Rynasiewicz już nie dał rady i nie był w stanie znosić tego ciśnienia politycznego i po prostu rzucił wszystkim. No ja to tak odbieram, bo próbowałem dociec, czy w obszarze infrastruktury coś się stało w ministerstwie, co by kazało odebrać tekę panu wiceministrowi. No takich informacji nie mam, nic takiego się nie wydarzyło. Więc prawdopodobnie to jest właśnie ten powód czysto prywatny, ale myślę, że on wcześniej czy później, mówię, pan Zbigniew Rynasiewicz powie o tym sam.
W resorcie infrastruktury i rozwoju Rynasiewicz odpowiadał za zarządzanie infrastrukturą drogową. Przed objęciem funkcji w resorcie Rynasiewicz był szefem Sejmowej Komisji Infrastruktury. Przywrócenie rodzicom prawa do decydowania, czy dziecko rozpocznie naukę w szkole w wieku 6 lat, zakłada przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Posłowie postulują, żeby rodzice mogli odroczyć pójście 6-latka do szkoły bez konieczności przedstawiania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Poseł Sławomir Kłosowski, wiceszef Sejmowej Komisji Edukacji, mówi, że około 20% rodziców nie chce, aby ich dzieci szły do pierwszej klasy rok wcześniej.
Ten projekt jest naturalną konsekwencją naszych jako jedynego klubu parlamentarnego od 2009 roku, ażeby to szkodliwe dla dzieci rozwiązanie nie weszło w życie. To nie urzędnik, tylko rodzic powinien decydować o tym, czy jego dziecko rozpocznie naukę w szkole w wieku 6 lat.
Podobny projekt przygotowała także poseł niezrzeszona Marzena Wróbel. W marcu tego roku Sejm odrzucił inny obywatelski projekt zgłoszony przez Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców, który znosił obowiązek szkolny dla 6-latków. Pod projektem podpisało się prawie 300 tysięcy osób. Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w ławach poselskich Sejmu zasiedli dziś najmłodsi. Uczniowie ze szkół z całego kraju spotkali się z klubami i kołami poselskimi, wzięli także udział w briefingu marszałka Radosława Sikorskiego. Następnie rozpoczęły się obrady. Młodzież i dzieci zastanawiali się, jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież. W wielu wypowiedziach nie zabrakło gorzkich słów dla rządzących. Prawdziwym problemem naszego pokolenia jest brak perspektyw dla przyszłości i wielka emigracja przy bierności rządzących, mówił Wojciech Cichy.
Większość młodych ludzi nie wiąże przyszłości z tym krajem. Proszę mi powiedzieć, jak to się stało, że 70% tegorocznych maturzystów chce wyjechać z tego kraju? Ja wam powiem. Nie chcemy upadłej służby zdrowia, której i tak za wszystko płacimy prywatnie. Nie chcemy niedziałającego systemu emerytalnego, który okrada nasze rodziny. Nie chcemy podatku dochodowego, który karze uczciwie zarabiających, a nagradza krętaczy. Czy nie zastanawia was, jaką politykę prowadzą rządzący przed wyborami? Nagłe obietnice zmian, tematy zastępcze, problemy in vitro, związków partnerskich, pomników. Chcemy dumnej i bogatej Polski. Polski, która nie będzie odbierała nam uczciwie zarobionych pieniędzy. Tej siły już nie powstrzymacie. Dziś pokazaliśmy im żółtą kartkę. Tylko po to, aby na jesień pokazać czerwoną.
Pierwsza sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży odbyła się w 1994 roku. Tematami poprzednich sesji były m.in. ekologia, globalizacja, szkoła, samorząd uczniowski i praca dzieci. Polska jako pierwszy kraj w Europie zorganizowała tego typu przedsięwzięcie. Obecnie młodzieżowe parlamenty działają także we Francji, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Finlandii oraz w Czechach. W Rosji powstaną wojska szybkiego reagowania. Sztab Generalny Rosji planuje utworzenie sił, które będą mogły działać zarówno jako samodzielna formacja, jak i wspólnie z innymi jednostkami. Rosyjski dowódca wojsk powietrzno-desantowych, generał Władimir Szamanow, stwierdził, że ostatnie wydarzenia powodują potrzebę błyskawicznego reagowania. Poseł Michał Jach z Sejmowej Komisji Obrony wskazuje, że jest to decyzja czysto propagandowa.
W ten sposób chce wpływać na opinię publiczną w państwach takich jak Polska. Nie sądzę, żeby z podjęcia tej decyzji zagrożenie Rosji dla Polski wzrosło. Natomiast cała polityka Władimira Putina już od kilkunastu lat pokazuje, że on nadal uważa, że Polska powinna być w strefie wpływów Rosji. My się na to nie godzimy. Oczywiście wszelkie takie decyzje jak ta ostatnia o powołaniu sił szybkiego reagowania powinna być monitorowana.
Siły szybkiego reagowania mają w trybie natychmiastowym reagować na nagle pojawiające się zagrożenie. Zazwyczaj powstają na bazie jednostek powietrzno-desantowych lub powietrzno-szturmowych i oddziałów specjalnych. Dostawy gazu z rejonu Morza Kaspijskiego do Unii Europejskiej to jeden z głównych tematów polskiej misji gospodarczej do Azerbejdżanu. Do Baku udał się wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński. Towarzyszy mu grupa przedsiębiorców reprezentujących przemysł energetyczny, paliwowy i wydobywczy. Polska delegacja weźmie udział w międzynarodowych targach Kaspijska Ropa i Gaz oraz towarzyszącej im konferencji. Janusz Piechociński ma się spotkać z prezydentem Azerbejdżanu. Przewidziano także rozmowy z ministrami energetyki, przemysłu, rolnictwa i szkolnictwa.
Chcemy zaangażować w polski sektor badań i wydobycia w inwestycje na terenie Azerbejdżanu. Tradycyjnie będziemy bardzo mocno wskazywać na te kwestie rolnicze, przemysł rolno-spożywczy, a także złożymy ofertę zwiększenia wymiany naukowo-technicznej i kształcenia studentów azerskich w Polsce. W tej chwili jest to 100 kilkudziesięciu studentów, a chcemy wziąć większy udział w puli 5000 studiów zagranicznych, które fundują WADZE w Baku.
To nie pierwsza wizyta polskich władz w Azerbejdżanie. Pod koniec 2014 roku w Baku odbyło się 6. posiedzenie Polsko-Azerbejdżańskiej Komisji i Forum Biznesu. W maju natomiast do Warszawy przybył wiceszef MSZ Azerbejdżanu. Poseł Max Kraczkowski, wiceszef Sejmowej Komisji Gospodarki, podkreśla, że każdy partner handlowy jest cenny. Jednak, jak zauważa, tego rodzaju wizyty powinny przekładać się na konkretne rezultaty.
W zeszłym roku i w październiku i w grudniu padały deklaracje o współpracy gospodarczej. Czas teraz na owoce tej współpracy. Pewne nakłady już zostały poniesione na promocję samej idei. Niewątpliwie wyjazdy i zapowiedzi kolejne mają bardziej kampanijny wydźwięk niż realny.
Gospodarka Azerbejdżanu jest oparta przede wszystkim na wydobyciu i eksporcie ropy naftowej i gazu ziemnego. Kraje Unii Europejskiej są głównym partnerem handlowym Azerbejdżanu. Z danych resortu gospodarki wynika, że obroty handlowe Polski z Azerbejdżanem w 2014 roku wzrosły o 15% licząc rok do roku, natomiast eksport w tym okresie wzrósł o 8,5%. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.